Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry wieczór, albo dzień dobry ranek. Dzień dobry. No.
Dzień dobry.
Jak to się mówi w mojej grupie GM?
Aha, no tak, bo ty jesteś ten skrzywiony, ale GM. To nie szkodzi. Andrzejku, co ty masz na łóżku? To ja bym się chciał dowiedzieć tego.
Ten karton ci chodzi o to?
No, co to jest?
Jest to karton po jakiejś przesyłce. O, aha. Pan Dawid Podsiadło wysyła bluzy w takim samym, tylko że trochę wyższym.
Okej, okay. Dobrze.
Ale to jest ten sam, czy to jest...
Nie.
Czy to jest karton, w którym była taka bluza tego pana Dawida?
Nie, w takim kartonie trzymam gry w pudełkach.
Aha, to żeś zamówił coś? Okay. Czy po prostu... Trzymasz karton ekologicznie i reusable, że używasz.
Ja tu mam cały sprzęt do podcastu. Jak się rozkładam, to z niego wyciągam.
Widzisz, dobrze. Dobrze, no to pięknie już. Zagadka rozwiązana. Oczywiście ci, którzy nas słuchają,
czyli wszyscy,
nie mają pojęcia, o czym rozmawiamy, ale faktycznie w kadrze dla patronów może będzie to widać, chociaż Andrzej pewnie, znając życie, wszystko posprząta i ustawi tak, że nic nie będzie widać.
Oczywiście.
Ale no wiadomo, ale tak. Teraz my go widzimy i po prostu widzimy, że kartony, łóżka i w ogóle.
Panowie, ja mam temat tak zwany Andrzejowy, już zaraz powiem dlaczego Andrzejowy. Andrzejowy dlatego, że kupiłem coś, żeby pojawić się w tym podcaście.
Aha, no dobrze.
Fajnie. I Andrzejowy dlatego, że będzie o krypto.
Wiedziałem. To ja zanim opowiem mema, który mi się dzisiaj bardzo spodobał. Wysyłałem panom. Pan, nie wiem dlaczego Orzech nie zareagował, tylko Wojt się śmiał.
Ja nie
tak,
wiem.
Przetłumaczę go na polski. Nawet mema no, na Twitterze.
A, to prawda, to już...
Z inflacją 7,5% rocznie stracisz połowę wartości swoich pieniędzy w ciągu 9 lat. Jest jeden sposób, żeby pobić ten wynik.
Wynik.
I znalazłem, że jest to właśnie krypto. Tylko w tym roku już straciłem połowę swoich pieniędzy.
Nie trzeba czekać 9 lat. Bardzo ładne.
To byłoby śmieszne, gdyby nie to, że jestem 40% na minusie, no nie?
Dobrze, to odpowiada no, swoje rekomendacje zakupowe.
Ale abstrahując od samego krypto jako tego, czy to jest dobra metoda na to, żeby wzbogacić się lub zbiednieć?
Dobra na zbiednięcie jakby... na pewno.
Na pewno na zbiednieć, w sensie to jest pewne. Być może można się wzbogacić, na pewno można zbiednieć. To jest jakby taka zasada bardzo fajna. Słuchajcie, ja stwierdziłem, to chyba mówiłem w którymś z odcinków, a jak nie, to nie, wydaje mi się, że mówiłem, no nieważne. W każdym razie zasiadłem do zakupu portfela na te słynne wirtualne pieniądze, tak zwane kryptocoinsy, kryptowaluty. To jest taka nowoczesna technologia i stwierdziłem, że okej, ja mam trochę w tych krypto pieniądzach właśnie faktycznych pieniędzy, na zasadzie trochę takiego testu, który się rozpoczął tamte razem z tematem tym NFT. I mówię, no dobra, skoro mam te pieniądze i tyle się słyszy o tych hakach na giełdach i różnych innych takich cudach, że te pieniądze po prostu znikają, to mówię, zadbam o swoje bezpieczeństwo. Co jak nie bezpieczeństwo i prywatność, żeby zrobić mi dobrze, nie? I panowie, kupiłem sobie Ledger. Będziemy mówić Ledger, bo to jest, będzie łatwiej. To jest portfel firmy Ledger, Ledger Nano X. I to jest portfel na te słynne kryptowaluty właśnie. I chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o krypto, to jest jedno z... niewielu całkiem nieźle przemyślanych doświadczeń użytkownika od początku całej mojej przygody. W sensie to dalej jest trochę jakby takie crazy, no i jakby kupujesz dziwne rzeczy, ale sam user experience użytkowania tego portfela jest całkiem niezły. On ma dwa przyciski, generalnie to wszystko polega na tym. Łączysz się z tym pendrive'em, on wygląda jak pendrive, przez Wi-Fi, przez Bluetooth albo kablem USB. Do tego są aplikacje Ledger. Przepraszam, kurwa, sam się mylę, jak mam mówić. Ledger Live.
Jak będziesz mówił Ledger, to nic się nie stanie. Nikt nie straci, jakby, wiesz.
Dobrze, to Ledger Live. I teraz założenie po prostu jest takie, że to jest urządzenie, które trzyma twoje klucze prywatne. Czyli te, które są wymagane do tego, żeby robić transakcje wychodzące, a nie przychodzące, co jest ważne. Co oznacza, że Jak wygenerujemy sobie te portfele, adresy publiczne, to możemy doładowywać je na różnych milion sposobów, ale jeśli chcemy wyciągnąć pieniądze, to wymagane jest właśnie podłączenie się do tego naszego portfela i potwierdzenie tego, naciskając dwa przyciski. To jest, tam pojawia się na ekraniku taka mała informacja, czy chcesz potwierdzić daną transakcję, są szczegóły tej transakcji, trzeba nacisnąć potwierdź. I cały widz polega na tym, że to jest jedyne miejsce, gdzie te klucze prywatne są, nie? I jakby one są niepodłączone do internetu. Więc nie jest tak, że ktoś może ci te pieniądze wykraść. W sensie, żeby wykraść pieniądze z tego portfela, to faktycznie trzeba ukraść ten portfel, znać kod PIN, którym ten portfel jest zabezpieczony, podłączyć się do urządzenia i dopiero wtedy można z niego te pieniądze wyciągać. I ten proces, mówię, jest naprawdę całkiem spoko. W sensie wchodzimy do aplikacji Ledger Live, wybieramy sobie, które waluty nas interesują, klikamy instaluj. On ma w ogóle 2 megabajty powierzchni w środku. To jest bardzo dużo. 2 megabajty.
To też megabajty. To on się nie pomylił wcale.
I na tych 2 megabajtach można zainstalować sobie bardzo dużo aplikacji. Oni w sklepie udostępniają ich w tym momencie ponad 100. Aplikacje są właśnie do tego, żeby obsługiwać konkretne kryptowaluty. I tak naprawdę dużo więcej rzeczy do powiedzenia na temat tego portfela nie ma, bo wszystkie zachowania związane z krypto nie różnią się praktycznie niczym poza tym, że nie potwierdzasz tego klikając sobie w okience przeglądarki, tylko fizycznie na urządzeniu, które masz w ręku, nie? No i kiedy to urządzenie jest wyłączone, tak jak na przykład teraz, ponieważ ono ma strasznie do dupy baterię, trzyma na baterii 8 godzin, ale no nie jest potrzebne tego, żeby był włączony non stop, bo doładowywać pieniądze można w każdym momencie. Ledger Live zapamiętuje nasze adresy portfela, więc on cały czas monitoruje, ile jest tam pieniędzy, więc ten portfel jest tylko po to, żeby się podłączyć, stworzyć nowe konto, nowy wallet do jakiejś krypto, albo do tego, żeby pozwolić na wysłanie krypto. I teraz no i nadal przypominam, że jestem 40% w dupę, więc to nie, to są wszystko odrady finansowe, ale faktycznie używanie tego jest najprzyjemniejszą rzeczą, jeśli chodzi o używanie czegokolwiek krypto do tej pory. W sensie jako kryptoprodukt powiedziałbym, że naprawdę kituwa, nie? Teraz oni lada moment wypuszczą kartę płatniczą dołączoną do portfela, to znaczy jak ma się portfel, to będzie można zamówić sobie kartę płatniczą i normalnie płacić środkami z twojej, jakby z twojego portfela.
No to,
więc to będzie
to
miało.
Tak też można teraz, Nexo planuje wypuścić też kartę, widzę chyba.
Tak, Nexo, Crypto.com chyba nawet Crypto.com już wypuściło ma, takie
tak,
karty.
Tak, tylko że nie wiem, czy to w Polsce jest tak naprawdę dostępne.
Może. Nie wiem, ale znaczy jakby to jest to, o czym Andrzej kiedyś mówił, to jest właśnie to, że faktycznie te kryptowaluty docierają w tym momencie do jakby do normalnego rynku, bez wymianki, bez sprzedaży, po prostu za każdym razem, kiedy płacisz, to płacisz kryptowalutą, nie? No oczywiście pewno fees będą ogromne, jeśli chodzi o Ethereum, ale mamy różne inne kryptowaluty, które są całkiem dobre, Solane, czy jakieś inne takie pierdoły, gdzie można, gdzie jakby opłata za transakcję jest niewielka. To tyle. Ledger, nie że polecam, ale jakby ktoś chciał kupić, to ja wrzucę mój link, bo ja nie wiem, czy ja coś dostaję, ale ja wiem, ja skorzystałem z czegoś linku i dostaję się wtedy zniżkę, chyba z 25% na ten produkt, więc można sobie przynajmniej tyle przycebulić, jakby ktoś chciał zostać kryptoświrem. No.
Your fellow kryptoświrem.
Your fellow, Mike fellow kryptoświrem.
Oczywiście.
Znaczy ja jeszcze nie jestem kryptoświrem takim.
Zobaczcie sobie Twittera, Paweł, że.
Nie jestem takim super kryptoświrem. Nie, no co ja tam mam na tym portfelu? To wrzuciłem co? Wrzuciłem, że jestem w plecy i mam Ledgera. I pizzę, że sobie wytatuowałem. No to takie. A, że można Ethereum wysyłać, potem co mamy? Śmiałem się z akcjonariuszy CDEPA.
To nie o krypto.
A, i wrzuciłem... wrzuciłem... wrzuciłem, że tak narysowałem NFT, ale to już NFT już mnie nie bawi, już to nie bawi, już mnie to nie bawi, no.
Ale Twitter sugeruje inaczej.
Ja tylko czytam, co się mówi, wiesz? I piszę, co się czyta. Żartuję.
No tak, ale nie, no jest to urządzenie na pewno z tych dedykowanych bezpieczeństwu na pewno, i bo wiadomo, że jak się trzyma gdziekolwiek indziej kryptowaluty, to zawsze jest ryzyko, że to miejsce zostanie zhakowane. I takich przykładów coraz więcej niestety jest. Na razie co prawda chyba hakerzy przerzucili się na jeszcze bardziej lukratywne...
Skamowanie pojedynczych osób?
Albo raczej hakowanie całych giełd NFT, bo...
Też słyszałem.
Właśnie to, właśnie, widzisz... właśnie to jest to, że całe że giełdy NFT to jedno, a w sensie i dokładnie tak samo działają też zwykłe giełdy tak naprawdę, nie? W sensie, jeśli wiesz, oni duże giełdy trzymają dużą część pieniędzy w cold storage'ach, właśnie w takich portfelach, które są niepodłączone do internetu, więc jakby że jakaś część pieniędzy jest bezpieczna. Ale nie każda, no nie? Jakby dlatego jak zhakują giełdę, to twoje pieniądze znikają, bo nie miałeś kluczy, to nie były twoje konta de facto, nie? Tutaj jesteś sam sobie bankiem i to jest właściwie ten twój bank w kieszeni. Czy to dobre? No, dyskusyjne.
Na pewno, wiesz, z jednej strony jak znasz się na rzeczy, to możesz być lepszy od banku. Teoretycznie. Teoretycznie. A jak się mniej znasz na rzeczy, to na pewno nie będziesz lepszy od banku i to jest bardzo duże ryzyko.
Znaczy, Andrzej się czegoś śmieje, ja wiem, ale z drugiej strony są miejsca, w których możesz być lepszy od banku. Na przykład w odpowiadaniu na swoje własne maile.
To jest jasne, to pod tym kątem to rozumiem, ale chodzi o zabezpieczenie swoich środków oszczędzonych. Nie wiem, ale raczej byłbym sceptyczny, że jesteś w stanie się lepiej zabezpieczyć niż instytucja finansowa.
No wiesz, Andrzej, taki fizyczny wallet z prywatnymi kluczami po prostu gdzieś zakopać.
Nie? Właśnie najlepsze jest to, że oni na stronie może. Faktycznie oni na stronie, na tej stronie ledgerowej sprzedają takie specjalne stalowe tuby po to, żeby można było ten portfel włożyć i go zakopać. Oraz to, co jakby chroni z kopią zapasową tego portfela, to jest 24-wyrazowy jakby hasło, tak? Taki seed phrase. I teraz uwaga, możesz kupić sobie takie stalowe płytki, które wytrzymają do 1200 stopni Celsjusza po to, żeby w razie pożaru, jak ci spłonie twój portfel, ledger, to ci nie spłonie ta płytka i będziesz mógł odzyskać swoje pieniądze. Także ja jestem naprawdę na pierwszym poziomie paranoi, a już tam czekają kolejne dwa.
No ale na pewno jest to jakieś rozwiązanie lepsze niż trzymanie kryptowalut na jakiejkolwiek giełdzie, czy na wallecie, który jest wtyczką do Chroma na przykład, nie?
A propos Chroma, to dobrze, żeś wywołał.
A bardzo proszę.
No bo faktycznie Google chciał zrobić podobny ruch do Apple'owskiego, czyli zablokować śledzenie cookiesów już w tym roku.
Właśnie.
Zostało to przesunięte na 2023. Ale
właśnie tym... oni jakiś inny myk robią, nie?
Właśnie, na tym się nie kończy sprawa, bo idą androidowo w stronę rozwiązania Apple'owskiego. I w ciągu najbliższych, tutaj widzimy, że w ciągu najbliższych kilku lat jest powiedziane, że najwcześniej za 2 lata będzie realizowana polityka Privacy Sandbox przez Google'a, która w skrócie będzie polegała na czymś bardzo podobnym, co ma obecnie Apple z ograniczeniem śledzenia na telefonie, czyli po prostu będzie opcja na to, żeby użytkownik nie zgadzał się na to, żeby dane z telefonów były pozyskiwane i przez aplikacje trzecie i udostępniane aplikacjom trzecim. I oczywiście w artykule, w którym o tym wspomniałem, było na nagłówku zdjęcie Marka Zuckerberga jako
oczywiście
głównego beneficjenta.
Jako
tej,
aplikacja trzecia.
Tak, polityki, bo właśnie ten biznes reklamowy przez... Tutaj wszystko jest oparte oczywiście o cookiesy i ten brak personalizacji, to ograniczenie śledzenia na 1000% uderzy w Facebooka.
Ojej.
Bo tak jak teraz, już w 2020 roku Facebook, czyli Meta, zadeklarowało, że mniej więcej 10 miliardów dolców przeleciało przez palce, przez ustawienia prywatności. Przez to 95% użytkowników iPhone'ów zapytanych, czy chcesz, żeby wyłączyć śledzenie, odpowiedź brzmi tak. Mm-hmm. To jest mniej więcej tyle warte dla Facebooka. To teraz pomyślcie sobie, że jak ja tutaj czytam dane przytoczone, że ponad 80% użytkowników Face'a korzysta z Androida.
Szykują się bardzo duże zmiany Proszę, ale to ciekawy jestem, bo Google przesunął tą zmianę.
Tak,
nie?
Tak, tak.
I teraz pytanie, czy zmienił to, jakby przesunął to dlatego, żeby dać czas Facebookowi na wydevelopowanie jakiś kurde obejścia tego
może.
W jakiś sposób, nie? Jakiegoś alternatywnego sposobu śledzenia użytkowników. Bo na przykład Facebook ich po prostu, wiesz, lobbował i poprosił o to, żeby jednak dać im więcej czasu. Czy po prostu sami nie są gotowi? No bo wiadomo, że Android generalnie no, tymi danymi to tak sobie troszeczkę szastał do tej pory, więc zmiana tego na pewno wymaga dość dużo zmiany jakby w samym korze systemu, nie?
No ale tutaj pod tym kątem, wiecie, no to jak, myślę, że jakbym był jakkolwiek decydującą osobą w Facebooku, to bym powiedział fajnie, albo będziemy portalem, który będzie robił VR i fajne grupy na Facebooku, albo musimy większość zasobów, które teraz nowe rozwijamy rzeczy, sprawić, że jak osiągnąć podobny efekt do obecnego, nie korzystając z cookiesów. Hmm.
No tak,
kurczę,
zdecydowanie.
Naprawdę tam rzeczy siedzą bardzo, bardzo mocne i tym bardziej, że to jest właśnie problem tego typu rozwiązań dla Face'a jest taki, że oni są zwykle tutaj rozwiązaniem trzecim, tą stroną trzecią. Nie, nie mają czegoś takiego jak własna wyszukiwarka, własny portal tak jak YouTube i tak dalej. No, no nie są Googlem, nie? Nie są też Applem jako producentem tego sprzętu, więc te dane...
No, Oculusa mają, nie?
No tak, oczywiście, no ale to właśnie ten VR-owy tutaj akurat są super mocnym graczem, więc może to jest ta meta cała jest przekonaniem Marka, że okej, czasy reklamodawstwa Facebooka i zbijania kokosów na personalizacji reklam minęły, więc się postawimy na VR jako kolejny
krok. Znaczy, no w dalszym ciągu mają na przykład Instagram.
Oczywiście,
mogą też korzystać na podstawie zachowań nas w serwisie.
Oczywiście,
w sensie
oczywiście. No i to tego i mnie nikt nie usunie, nie będzie w stanie tego, zakładam, że przynajmniej, że tak będzie, że nie będzie i w stanie tego obciąć. Masz te i możesz też puszczać reklamy niepersonalizowane albo personalizowane bardzo ogólnie na podstawie podstawowych danych, takich jak nawet w przeglądaniu bez jakimś trybie bez śledzenia czy przez VPN i tak dalej, jesteś w stanie w miarę zgarnąć, nie? No nawet jak VPN oszukuje, że jesteś w Kanadzie, no to założy, że jesteś w Kanadzie, no to już jest problem reklamodawcy i ich też poniekąd problem, czy reklamodawca takie trochę działanie na ślepo też będzie nim zainteresowany, tak jak teraz, że okej, no to pokaż reklamy ludziom w wieku 20-35 lat w Warszawie, nie? A czy będzie to równie atrakcyjne, jak pokaż ludziom w Polsce?
No tak.
A propos Chroma, to ja mam jeszcze jedną rzecz, taką software'ową, panowie. Chciałbym wam wysłać i będzie to
oczywiście podlinkowane. Ja nie chcę zdjęć twojego palca.
Dlaczego?
No bo już widziałem.
Ale ja i tak ci wyślę. Wysłałem, słuchajcie. Aplikacja nazywa się Omni, proszę nie mylić z OmniFocusem, pewno za tą nazwę kiedyś ich dojadą. Ale to jest bardzo fajny dodatek, jeśli ja akurat skorzystam z Chroma jako głównej przeglądarki, więc mam jakby tyle łatwiej, że po prostu u mnie to będzie działało. Wy, jeśli nie korzystacie z Chroma jako głównej przeglądarki, to może nie będzie dla was to jakiś taki super deal, ale to jest de facto wbudowanie Spotlighta prosto w Chroma. Korzystając z skrótu klawiszowego Command-Shift-K, otwiera się takie okienko, bardzo ładne, w którym możecie wykonywać różne akcje. To znaczy, po pierwsze, możecie oczywiście przenosić się pomiędzy zakładkami, które są otwarte i to jest taki najbardziej, najbardziej normalna rzecz. Możecie sobie stworzyć na przykład new tab, czy stworzyć maila, ale po wpisaniu w ogóle ukośnik actions, a właściwie ukośnik AC, bo już wtedy dopisuję action, jest bardzo dużo akcji, które Chrome może robić jakby szybko. To znaczy zrobić screenshina.
Już mamy tytuł.
Zmutować taba, zreloadować stronę, wydrukować ją, zrobić nową stronę Notion w Sheetsach, Docsach, cokolwiek, new medium story, nawet stworzyć nowe repozytorium na GitHubie.
Wow.
zedytować dany obrazek w Adobe Photoshop, skonwertować stronę do PDF-a, dodać event.
Otworzyć Safari.
Jest bardzo... Wiesz co? Ja nie wiem, czy to się da, ale myślę, że może się dać. W każdym razie jest po prostu, nawet możesz skrótem klawiszowym, w sensie tym Command-Shift-K, zrobić Clear All Cookies.
O, to się może przydawać.
I to jest wszystko pod skrótami klawiszowymi, więc jeśli tak jak ja na przykład, ja często korzystam z Chroma na przykład nie używając myszki. Mm-hmm. To znaczy używam po prostu klawiatury, Command Tab to jest normalnie następna zakładka, w sensie Control Tab to jest następna zakładka, Control Shift Tab to jest poprzednia zakładka i tak dalej, tak dalej. No to teraz jeszcze mogę tworzyć, w sensie Command Tab to jest nowa zakładka, Command Shift Tab to jest otwórz ostatnio zamkniętą zakładkę. No to teraz dodatkowo na Command Shift K mam więcej akcji, które mogę zrobić szybko w przeglądarce. Dodatek jest za darmo, ma ponad 10 tysięcy użytkowników, działa offline, nie wiem co jest istotne, ale faktycznie wszystko jest za friko, bardzo to jest fajna rzecz. Do tego, jeśli ktoś korzysta z Chroma, to jak najbardziej polecam, bo może się dużo skrótów klawiszowych nowych pokazać, które ułatwią wam codzienne życie w przeglądarce.
Czemu ludzie robią za darmo takie rozszerzenia użyteczne? Bo są pasjonatami tematu?
Może tak być, no.
Alysa X, to trzeba Alysie podziękować.
Już sprawdzę. Tak, to jest nomane na GitHubie po prostu dodatek open source'owy. Można sobie tam 3,4 tysiące osób dało gwiazdeczkę. 12 osób jakby pisze ten kod.
I pani deweloperka, jeżeli rozumiem, że to ona, Alysa X, tak. Jest designerem, full stack developer i entrepreneur. She's the founder of Sonoom and several other ventures.
Best woman maker of 2018 and nominated as a maker of the year.
To i dużo rzeczy napisała, powiem ci.
O, i pani na Twitterze widzę, że ma globusik przy swoim niku.
Czyli kiedyś...
Co oznacza, że tłumaczyła.
Twittera. No proszę. No. Dużo fajnych rzeczy zrobiła z tego, co widzę. Screen recorder do Chroma, flashcard app, Mac menu bar do zapisywania i przywracania aplikacji.
Czy możliwe, że tym samym reklamuje swoją inną działalność?
Tak, może tak być. Ale widzę, że ona bardzo dużo rzeczy robi internetowych, typu jakieś aplikacje, jakieś Excele, jakieś, no bardzo dużo tych produktów ma. Być może to jest jakby jej główna praca po prostu. No, także tak. Polecam, dodatek bardzo fajny jest.
Szacuneczek, Alysa, dziękujemy, że robisz fajne rzeczy.
Ale by było, jakby Alysa tutaj wszystkim później szwindlowała numery kont. A ty wy takie tutaj rekomendacje dajecie.
No nie, no ponad 10 tysięcy użytkowników.
Nie może się mylić.
Nie może się mylić.
A to jest zawsze 10 tysięcy fajnych numerów bankowych, nie? Nie, ale super.
Nie,
ja mam fajną historię.
Opowiadaj.
Panowie. Znaczy fajną, no śmieszną taką.
Bo znaczy na śmieszną, na taką?
Taką.
Ciekawą.
Taką. Wiecie, jak to jest z tymi historiami. Bo jest to troszeczkę powiązane z czymś, co niedługo zacznie mnie interesować. To znaczy
dziewczyny.
Internetowanie przez młodych ludzi w domu. Mhm. Nadal jeszcze nie za bardzo wiem, jak ten proces się zacznie i w ogóle jak będziemy tutaj te zasady ustalać.
Cześć, jestem Wojtek, też mam 12 lat, tak się zaczyna.
Od tego, ja będę do syna pisał, wiesz.
Ale to by było zaskakujące, jak wszyscy się... No pewnie opowie, jak właśnie syna będzie przygotowywał do internetu, a tu byś tu się przyznał, że ty lubisz jednak na czatach popisać z 16-latkami.
Poklikać tylko, to jest...
To go niestety nie ratuje super mocno, że jest 16-latkami.
Jak się okazało na naszym forum, nie?
A no tak, o, wow. Rzeczywiście, no, ale to dla osób, wow, które na forum nie były...
To niech będą.
To tak, to taka krótka historia, że rzeczywiście był użytkownik, który pisał jakieś, no takie rzeczy, które sprawiały, że mi troszeczkę ciarki na plecach jednak się pojawiały, więc, ale zniknął, sam się chyba zlikwidował.
Chyba Grzeszek mu pomógł.
A jednak troszkę pomogłeś. No dobrze. Tak. W każdym razie... Dad things, nie? Czyli jakby, no, jak zarządzić I szczególnie teraz, bo problem, historia jest taka, że ojciec właśnie nie mógł sobie poradzić ze swoimi nastoletnimi dzieciakami, które głównie przez pandemię też, co jest zrozumiałe, bo my też sami poczuliśmy chyba, że jednak trochę więcej korzystamy z internetu i więcej się komunikujemy ze znajomymi właśnie za pomocą fal radiowych. To jest tak, jak piszesz rozprawkę i szukasz
zamienników,
kurde.
Użyłem w poprzednim zdaniu internet, to muszę teraz nie powiedzieć mogę drugi raz sieć, tak dokładnie. Ale napisałem też internet i sieć w jednym zdaniu, więc muszę wymyśleć coś innego.
Dokładnie. W każdym razie tata nie mógł wymusić na swoich dzieciakach, żeby przestali korzystać z internetu w nocy. Bo problem był taki, że oni wstawali, budzili się ledwo co rano, bo o godzinie o północy dalej jechali, byli w internecie, aż do trzeciej nad ranem. Nie?
Orzech to
na swoich telefonach. No trochę tak.
Ups.
I nie był w stanie w żaden sposób tego wyegzekwować. Bo internet, oni nawet jeżeli wyłączał Wi-Fi, no to oni się przełączali na LTE. Jak mieli LTE, no to wiadomo, przecież zawsze zakombinują tak, żeby dostęp do internetu mieć. Więc ten tata we Francji, to się dzieje, tata wymyślił sobie, że kupi zagłuszacz sygnału.
O, właśnie chciałem pomyśleć, że to może być metoda, ale nie sądziłem, że do tego pójdzie, że jakaś czapka z tego typu.
I po prostu czapkę tak skonfigurował, że włączał ją dokładnie o północy i o trzeciej nad ranem wyłączał, nie? No ciekawe. Bo tam o trzeciej to wiadomo, że już wszyscy spali. I jak się okazało, działa. To znaczy dzieciaki faktycznie nie mogą z internetu korzystać. Nikt z tego domu też nie może korzystać z internetu w tym czasie, ale zakładam, że i tak wszyscy spali, więc to nie miało żadnego znaczenia. Problem pojawił się taki, że ta czapka, którą on kupił, miała trochę za dużą moc. I okazuje się, że ziomek między północą a trzecią nad ranem wyłączał internet w całej miejscowości.
W całej miejscowości.
Tak. I ludzie zaczęli dzwonić, wiecie, do operatorów, że co się dzieje, nie mamy internetu, nie mamy dostępu. Okazało się, że no niestety, ale zagłuszacz sygnału był po prostu za mocny i faktycznie wpływał tutaj na działanie sieci w całej miejscowości. To się działo w Toulouse, więc to znane, no to tak znaczy na grubo.
W całej Toulouse nie było sygnału?
No na to wygląda. Znaczy tu jest jeszcze jakiś myk, że prawdopodobnie jakby zagłuszacz działał w taki sposób, że ten sygnał wysyłał dalej, w tym sensie, że sygnał zagłuszenia był duplikowany przez inne urządzenia, przez co po prostu szedł dalej i przeskakiwał między antenami, jakkolwiek. No nie znam szczegółów technicznych, ale ewidentnie coś się takiego działo. I niestety, ale okazuje się, że pan zupełnie nieświadomie naraził się na 30 tysięcy euro kary, bo to jest oczywiście nielegalne i nawet może pójść do więzienia na 6 miesięcy za to, co zrobił, a no chciał tylko poradzić sobie ze swoimi dziećmi. I w tekście w ogóle jest też wspomniany ciekawy przypadek, że w 2020 roku inżynierowie jednego z operatorów sieci przez 18 miesięcy szukali problemu, gdzie okazało się, że w jakiejś walijskiej wiosce internet się wyłączał o 7 rano. I okazało się, że zarówno internet, jakby sieci te bezprzewodowe, Bluetooth też siadał dla setek mieszkańców tego miasta. Wszystko było spowodowane jednym człowiekiem, który o 7 rano włączał swój stary telewizor, który jest już tak stary, że po prostu rozsyłał jakieś elektryczne, po prostu te, nie wiem, jakieś magnetyczne prawdopodobnie sygnały, które po prostu psuły wszystko I to miejmy nadzieję, że w końcu go wymienili, ale 18 miesięcy musieli dochodzić do tego, że to chodzi o ten jeden telewizor, więc taka zabawna historyjka.
Być sąsiadem i się tak frustrować, szukać tym codziennie, dzwonisz do operatora, co no to jest.
Zobacz, w naszym przypadku, nie? Nagle nie masz internetu w bardzo konkretnych godzinach. No to pierwsze, co dzwonisz do operatora, oni mówią, że przyszło u nich wszystko jest okej i jeszcze traktują cię jak debila, który po prostu, wiesz, no, wymyśla sobie jakieś rzeczy. Nie, naprawdę niesamowite, więc to protip oczywiście dla naszych słuchaczy. No nie róbcie tak, może wymyślcie inny sposób na zarządzanie tym dostępem do internetu. Ja nadal uważam, że kluczem jest zawsze rozmowa, ale wiadomo, że to mądrze się mówi w teorii, a w praktyce to tak naprawdę zobaczymy, jak będzie. Ale no, nie wiem, ufam, że jakoś sobie z tym poradzimy. Nie, na pewno nie jest to trudne, nie jest to łatwe.
Czekamy na recenzję, niewątpliwie.
A mam kupić ten sam sprzęt po prostu.
Nie, że czekamy na recenzję twojego, no, myślę, jak młody człowiek.
Saga, nie? Wiesz, saga tego typu rzeczy, takich dbania o cyfrowe bezpieczeństwo i cyfrową bytność w ogóle młodych ludzi w internecie na pewno się w tym podcaście pojawi. No bo po prostu, wiecie, Jesus Podcast to jest podcast ze skrzywieniem technologicznym, ale tak naprawdę dotyczy po prostu tego, co się u nas w życiu dzieje. Tak. Więc naturalne jest to, że to na pewno się gdzieś tam narodzi. A propos, o właśnie, Orzech, powiedziałeś, że na Twitterze napisałeś, że tatuaż zrobiłeś. Ja też mam tatuaż. Nie wiem, czy tak. Ja mam tatuaż bardzo piękny i przypomniał mi się odcinek nasz świąteczny. Jak mówiliśmy o prezentach pod choinkę, no to ten tatuaż jest moim prezentem właśnie pod choinkę. Spóźnionym trochę, ale jest. I mamy bardzo fajne tatuaże, Orzeszku, myślę.
Tak, myślę, że mamy wyjebane tatuaże. To jest moje
ostre słowa. Ostre słowa, jak Aleksander Kwaśniewski w wywiadzie powiedział.
Mogę powiedzieć brzydko?
Możesz. Jakie było to przemówienie, Andrzej?
Nie pamiętam, jakiego użył. Się
wkurwiające.
Tak, ładnie.
To było takie ładne, ale...
A pani właśnie... pięknie zareagowała, bo pewnie myślała, że będzie jakiś soczysty kąsek, że nie wiem, Putin jest złym człowiekiem, tak, i tak dalej.
Tak, po prostu jak...
To powinnam to wypikać.
Ładna, ładna historia. Jak ktoś nie widział, to gdzieś tam krąży tak, po Twitterze cały czas to nagranie. Tak, gość Radia dzisiaj... Z Aleksandrem tak. Kwaśniewskim. Polecamy. Ale właśnie chciałem troszeczkę otrzeć się o ten temat. Znaczy nie mam nic jakby konkretnego do powiedzenia w tej kwestii, ale jak wczoraj nie nagrywaliśmy podcastu, to bo wiedzieliśmy, że tam rzeczy się pozmieniały, trzeba było nagrać dzisiaj. Dzisiaj jest wtorek. I pomyślałem sobie, że właściwie przez tą jedną zmianę jednego dnia przeskoczyliśmy w ogóle trochę do innego świata. W pewnym sensie, bo to właśnie wczoraj w nocy wieczorem było przemówienie Putina i nagle się okazało, że dzisiaj nagrywamy
dwa nowe kraje są.
W czasie wojny, nie? I mamy dwa nowe kraje na mapie. Właściwie, właściwie zaczęła się wojna, bo nie ma co tutaj owijać w bawełnę, jakieś kombinacji robić, chociaż Władimir twierdzi, że przecież wysłał wojska, żeby wreszcie zapanował pokój. Co jest w ogóle tak obróceniem kota do góry ogonem, czy tam do góry nogami. Niesamowite, jakich metod się używa, retorycznych też. To było naprawdę, jak oglądałem, znaczy nie oglądałem, ale czytałem po prostu wypowiedzi, które padły podczas tego przemówienia, byłem w totalnym szoku. I tak właśnie sobie myślałem, że...
Rosjanie cię zagłuszają.
A, to no tak, to tak. Ale właśnie to było ciekawe, że no tam jest wojna, nie? W sensie to co, na razie są jakieś tam strzały, nie ma do niej, jakiś pocisk wybuchł w elektrowni na przykład już, więc ewidentnie są już pierwsze działania takie czysto wojenne, no bo najpierw się niszczy miejsca kluczowe dla podtrzymywania funkcjonowania państwa, dlatego elektrownie, co tam jeszcze, te oczyszczalnie wody też pewnie są na celowniku, jakieś inne miejsca.
Moje doświadczenie z wojną jest takie, że się zeskakuje z samolotu, który leci nad miastem i za 20 minut powtarzam ten sam, tą samą rzecz.
A jak umrzesz, to jeszcze koledzy mogą cię przywrócić na mapę, co?
I zabierają mój ekwipunek, co?
Za 4000 dolarów wracam do żywych. Chyba, że wygram pojedynek 1 na 1 w więzieniu.
Tak, w gułagu, by the way.
W gułagu, tak.
No, to zabawne to jest, ale...
Ale to w ogóle...
Boys were we
dropping. Jest bazowany w wielu przypadkach na Doniecku. Nawet lotnisko w Werdańsku jest kopią lotniska w Doniecku. Ta wieża taka ostrzelana jest właśnie z Doniecka. Przynajmniej na tej starej mapie.
Akurat to akurat dobrze wyszło, że zmienili mapę, nie? Właśnie w Warzone na inną, która nie jest tak bardzo nacechowana politycznie w tym momencie.
Stadion jest bardzo podobny do stadionu Szachtara Doniec, który też został tam zniszczony. No więc na pewno inspiracją jest do Werdańska Warzone'owego.
Dla Putina.
No, ale jest jedna rzecz, która była w pewnym sensie ciekawa ze względu na to, że no wiecie, duże działania wojenne, które gdzieś tam dzieją się na świecie, to zwykle jest tak, że no dobra, to gdzieś tam daleko i nas to nie za bardzo dotyczy. Teraz jest trochę bliżej, więc jakby wiadomo, że się bardziej interesujemy. Ale ciekawe było właśnie, że no, żyjemy w czasach nowych technologii i tak naprawdę każdy z żołnierzy ma smartfona w kieszeni. Co też oznacza, że w momencie, kiedy wojska rosyjskie wsiadły do autobusów, bo tak naprawdę autobusami wjechali tam do Donbasu i tej drugiej miejscowości, to widać było na Google Maps, że na drogach, które były dotychczasowo absolutnie puste, o pierwszej w nocy nagle się zrobiły korki. I widać to było, wiesz, że były pomarańczowe kreski, bo po prostu rzeczywiście się zagęściło na tych drogach. A że czołgi też jadą nie jakoś super szybko, to po prostu się zrobił trochę korek. Więc widać było już na Google Maps, że coś się ewidentnie dzieje, że jakieś przerzucanie wojsk, poza oczywiście przerzucaniem powietrznym, no bo tego się nie da już zobaczyć, to ewidentnie coś się działo, więc widać to było na Google Mapsach. Zabawne, chociaż zabawne pod tym względem, że nie da się takich operacji wykonać raczej po tajniacku, w sensie, że no, chyba musiałbyś zabrać żołnierzom sprzęt.
No ale masz, wiesz, zdjęcia satelitarne. Nie? Byś musiał wszystko. No teraz właśnie, już się nie da.
No także tak, po tajniacku się nie da. Po prostu trzeba rzeczywiście najpierw powiedzieć wszystkim dlaczego i później wjeżdżamy, nie?
Tak. Ale ten, kiedyś widziałem takie nagranie, jak pan na taczce wiózł smartfony i robił korki na Google Mapsach. Jak po prostu...
Tak, było. Było rzeczywiście.
Nawet w podcaście to było pewnego razu, z tego co pamiętam. Tym, no.
Bardzo ładne.
Przed moją erą.
To tak a propos, to też było, w sensie to jest przerażające, dystopijne do pewnego stopnia, że ja sobie ustawiłem powiadomienie na tweety Łukasza Boka. Mhm. Tak, tak, Łukasz Bok? Tak.
Łukasz do tej pory żeby... tam bardzo dużo o koronawirusie, nie? Mówił.
Tak, tak, tak. A teraz właśnie w trakcie pisał o wojnie, on też prowadzi jakiś taki profil konflikty.pl, ja nie wiem, tam się chyba pojawiają jego tweety głównie. Natomiast mówię, no dobra, w sensie jakby trochę mnie ten temat interesuje, bardzo bym chciał, żeby to jakby dostawać te tweety. Ja nie dostaję tak, że jak za każdym razem Łukasz napisze, to mi wibruje ręka, bo bym oczadział. Tylko sytuacja wygląda tak, że one mi wpadają ładnie wszystkie do control center, ja potem w wolnej chwili mogę sobie, nawet nie widzę ich na ekranie tak o, tylko sobie odblokuję telefon i ściągnę belkę, żeby zobaczyć powiadomienie i mogę przeczytać, co tam ciekawego się pojawiło, bo Łukasz czasami pisze o pierdołach, ale generalnie jak wrzuca tweety, to raczej jest takimi samogęsty, nie? Bardzo dziwne to jest uczucie widzieć, na przykład wczoraj jak sobie wchodziłem w trakcie dnia, czy funkcjonowałem, że wiesz, w trakcie dostawałem powiadomienia na temat tego, że w innym miejscu niedaleko nas wybucha wojna, nie? W sensie to jest, wczoraj wieczorem, wiesz, oglądam sobie film, biorę w pewnym momencie telefon, żeby rzucić okiem, czy coś tam się dzieje, czy ktoś do mnie napisał, i widzę, wiesz, tweety o tym, że Putin zrobił to, Putin zrobił tamto, a teraz wchodzi, nie? I mam takie wow, to jest straszne, przerażające i jest bo jakby smutne jest też to, że jakby... Smutne jest też to, jak to się odbywa, jakie są reakcje świata, to takie mnie personalnie, nawet nie wiem, czy chcę o tym dyskutować, tylko chcę to powiedzieć, że smutne jest dla mnie widzieć reakcje świata, które polegają na tym, że kiedy ktoś gdzieś zaczyna wojnę, to oni piszą, no to my się zastanowimy, czy my się lubimy, jakby to jest, jakby zastanowimy się, czy być może zrobimy, wiecie o co chodzi, nie? W sensie największą karą za to, że co się teraz dzieje jest to, że ktoś się zastanawia, czy będzie dalej się z tym kimś, z tym krajem lubił i będzie utrzymał stosunki dyplomatyczne, nie? No, takie w sensie ludzie... wiem, co chcę powiedzieć. Że największym tym, co się teraz jakby dzieje z tego powodu, to są ludzie wyrażają głosy zaniepokojenia.
Tylko ja rozumiem, oczywiście, bo chciałoby się wyciągnąć miecz z pochwy i...
Raczej nie tyle, żeby miecz, bo ja myślę, że miecz jest, wiesz, chodzi o to, że jakby nie uważam, że rozwiązaniem tego problemu jest teraz wrzucić tam, wpierdolić ludzi i zrobić wojnę, nie? Tylko sankcje na przykład, nie wiem, ludzie się jakoś nie śpieszą ku temu, nie? Trochę mamy takie na zasadzie, chodzimy na paluszkach. Nie wiem, jakoś tak mam takie poczucie, nie, że jakby pragnę wojny i krwi, tylko mam takie wow, ludzie mają, w sensie ludzie mają wojnę, lada, w sensie już mieli od dawna, ale teraz mają wojnę tak konkretnie, a jakby nic się z tym nie robi de facto dużego.
Ja się nie dziwię wcale, bo to właśnie dyplomacja polega na chodzeniu na paluszkach i trzeba wiedzieć kiedy, co i jak powiedzieć. Żeby nie eskalować no, tego konfliktu.
Nie jestem dyplomatą.
Żeby może...
Putin właśnie przed sekundką powiedział, że Ukraina powinna się zdemilitaryzować. A, oczywiście. No. To też jest przerażające, bo dostałem kolejne powiadomienie po prostu. No,
dzięki, ja tylko tutaj mój komentarz do tego, co powiedziałeś, jest taki, że personalne odczucie i takie reakcje, jakbyś znał kogoś, który tak robił i nie wiem, kogoś zbił versus wielkie państwa, systemy, zależności, które są...
Ja wiem, że to jest takie proste, zerojedynkowe to, co ja powiedziałem.
Tak, jestem tego świadom. Po prostu to jest... Mnie to tak przerasta, że z jednej strony właśnie to jest... Ale to ja rozumiem twój sentyment, nie? To, że brzmi to dziwnie. Ej, Rosja najeżdża suwerenne państwo, czy tam rozdrabnia suwerenne państwo już po raz kolejny. I co z tym zrobimy? Tylko pytanie, ja nie wiem, czy te sankcje coś by dały, czy tylko by pogorszyły i pytanie, chyba trochę tak dlatego zostawiam to
no wiem.
Ludziom, którzy powinni być za to odpowiedzialni, nie? A wy mówicie, że dzisiaj się zaczęła wojna, a może się, to jest taka bardzo też prywatna definicja, no bo cały czas w Donbasie trwa konflikt zbrojny.
Od wielu lat, nie? Na tym etapie. No,
Krym został odcięty, jest niezależną, w cudzysłowie, republiką od ilu lat? My się tylko przyzwyczaili, że to Odessy raczej trudniej na wakacje teraz.
No dokładnie. I to dokładnie, z Krymem było dokładnie tak samo, jak teraz prawdopodobnie będzie z tymi dwoma regionami. Ługańskim i tym drugim. Bo
Donieckim.
Donieckim, tak. Bo po prostu, no tak się wydarzyło. Nie mamy
ja to
na
wiem.
To żadnego ja to... wpływu my personalnie, a tak naprawdę no, co Polska może zrobić? No jedyne, tylko Unia Europejska całościowo może zadziałać i faktycznie tam jakoś wsparcie finansowe dla Ukrainy.
Rosiaka możemy chyba polecić w tym, bo my to prawdopodobnie pierdolimy kocopoły, tak. A Rosiak prawdopodobnie mógł
pana
powiedzieć, że
politologa i jest super. Albo,
tak. Jesteśmy za maluczcy zdecydowanie na rozmawianie na ten temat.
Oj, to zdecydowanie dobry orzeszku tutaj polecenie. Jeśli ktokolwiek jeszcze nie słyszał, to ja w sobotę właśnie też chętnie posłuchałem rozmowy, która otwierała podcast Dariusza Rosiaka na temat możliwych celów Rosji z tej sytuacji, która jest właśnie tworzona. Więc to jest naprawdę rzeczowa sprawa. Nasz Wojteczek tutaj jest częścią redakcji, więc podwójne polecenie.
Techniczną, ale tak.
Mało znany fakt, Wojtek pisze wszystko, co jest czytane na antenie. On tylko potem zmęczony przychodzi tutaj, już mu się nie chce.
Za dnia jest Darek. Wieczorami jest tylko
no tak, właśnie. No pewnie. Nie, nie, absolutnie nie przypisuję sobie nic. Ja tylko technicznie pomagam faktycznie w raporcie. Bardzo fajnie, że mogę oczywiście i to jest super projekt. Cieszę się, że mogę być jego częścią, ale absolutnie jeżeli chodzi o treść, to redakcja jest gdzie indziej. Ja tylko tam wyklikuję, co trzeba, żeby podcast był wtedy, kiedy ma być, tam, gdzie ma być. I tyle. Ale polecam zdecydowanie, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o jakby wszystko, co się dzieje na świecie poza Polską, co też jest zabawne, bardzo rzadko w ogóle się pojawiają jakoś polsko-centryczne odcinki, to warto posłuchać. No.
Ale to jest obserwowanie tego, w sensie to też jest obserwowanie tego z perspektywy oczywiście tego, że jesteśmy, wiecie, że możemy patrzeć na Twitterze i widzieć wszystko, co tam się dzieje z perspektywy łóżka naszego. To jest z jednej strony oczywiście trochę przerażające, a z drugiej strony wowza.
Jakby... Dla mnie ciekawa jest taka wojna XXI wieku i nawet już takiej drugiej dekady tego XXI wieku. No przecież tak jak Wojt mówi, no każdy żołnierz jest medium, nie? Mhm. Każdy z nich ma telefon, każdy może pyknąć zdjęcie. Możemy obserwować na Reddicie niemalże na żywo nagrania z Kijowa, z Doniecka. Dostęp do tych źródeł jest tak olbrzymi. I też wiadomo, że nie zobaczymy całego obrazu, tak? To jest pewnie w pewien sposób wyselekcjonowany. No niemniej
właśnie
jednak
chciałem powiedzieć, że też pamiętajmy o tym, kto jest ekspertem na świecie od dezinformacji i od rzucania fejków i od, wiesz, tworzenia własnej narracji tego, co się dzieje.
Polacy.
Tak, oczywiście. I już na przykład przykładem tego było jakieś wideo z ulic Doniecka, gdzie uważam, że to prawdopodobnie Rosjanie zaczęli jeździć po ulicach Doniecka samochodami z wywieszonymi rosyjskimi flagami, żeby stworzyć wrażenie też na mediach,
że my tu
chcemy. Ludzie się cieszą, że super, wreszcie się to wydarzyło, czujemy się bezpiecznie, o to nam chodziło. Nie?
W ogóle trudny temat.
Bardzo
wiecie,
trudny.
To. Kurde.
Ale rzeczywiście obserwowanie tego, tu się zgodzę z Orzeszkiem, że jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej sytuacji, że możemy na to patrzeć trochę nadal z dystansem, choć wiadomo, że może na razie z dystansem, bo kto wie, co się wydarzy później. Już słyszałem, że Rosja właściwie przesunęła sobie granicę, bo większość wojsk już jest po stronie białoruskiej też, bardzo duże bataliony, więc jakby no, są już blisko, nie?
Tak, no i dlatego jest to dodatkowe ciekawe, nas zajmuje i o tym chociażby mówimy w naszym podcaście, tak? Jak była kryzys w Afganistanie, to mimo, że obrazki przynajmniej na ten moment były jeszcze bardziej tragiczne, no to wiesz, to trochę daleko, tak jak to mówiłeś, nie?
No, wiadomo, że to jakby też nas dotyczyło w późniejszym etapie. Chodzi o migrację, problemy na granicy i tak dalej, ale to nadal no, miało się poczucie, że to jest daleko, więc to tak naprawdę jakoś tak nie dotyczy nas bezpośrednio, a tutaj po prostu no, jest naprawdę blisko i jeżeli dzisiaj jeszcze możemy czuć dystans, to właśnie kto wie, co będzie jutro, czy za tydzień, czy za miesiąc, czy za nie wiem jak dużo czasu.
No,
ale
jest to,
nie
to
chciałbym zostawić nas wszystkich i słuchaczy w jakimś takim dramatycznym poczuciu beznadziejności, bo jakby no, nie po to jesteśmy w NATO, nie po to jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby czuć strach. Nie? No bo myślę, że możemy mieć jakieś poczucie jednak wsparcia ze strony krajów zachodnich, że w razie czego coś tam pomogą, nie? I Stany Zjednoczone może, kto wie, największy
wróg. Oczywiście są różne głosy.
Oczywiście, że wiadomo,
tak jest,
no jasne. No to
zawsze
tak
książka
było, jak było,
nadchodzi,
trzeba.
Trzecia wojna światowa. Tak. Mówi o troszeczkę mniejszej pewności. No niemniej jednak na pewno mamy lepszą sytuację geopolityczną niż Ukraina. To nie ulega wątpliwościom.
No, dokładnie. Więc... Trzymajmy kciuki, żeby jakoś się może dało dyplomatycznie to jednak rozegrać i może ten konflikt już nie będzie eskalowany. Może zrobią po prostu w tych konkretnych miejscach referenda, wszyscy będą zachwyceni, że przyłączają się jednak do Rosji. Ukraina powie, dobra, miejcie sobie te dwa tam, okej, okay, ale już nie ruszajmy dalej, dobra?
Totalnie to tak działa.
No ja myślę, że tak będzie.
Ukraina stwierdzi, naprawdę tam jest olbrzymie źródła surowców naturalnych, ale i tak mamy jeszcze sporo zapasów, tam w piwnicy schowaliśmy węgla i tam
ziemniaki.
Ropy, ziemniaków, spokojnie damy radę.
Dobra, weźcie sobie to tam, już trudno. Jak mieszkańcy chcą, to co my będziemy tutaj...
Przecież to polityka jest po to, żeby zdecydowali ludzie, jakim dobrze.
Bynajmniej byle bąbelką.
Dla bąbelka.
Dzisiaj rozwiązaliśmy sytuację. To też dobrze, że na koniec.
Tak. No, oczywiście, że tak.
Po prostu gotowe rozwiązania.
To tak jest deeskalacja. Już rozwiązanie właśnie.
Ale ja widzicie, coś dla pokoju światowego zrobiliśmy.
Ja do Władka zadzwonię zaraz. Zaraz mu coś tam podpowiem.
Napisz na Twitterze, to przeczyta.
Oznaczę go, no.
Bitcoina mu wyślij i...
Oznaczę go.
Dyplomacja 101.
DM-ka. Zróbcie
myślę.
Referendum i oddajcie im. Dajcie im, co może być fajnego w Rosji.
No dajcie im na przykład do tych...
Pierożków trochę. Takich.
A kurwa, knedliki to są andrzejowe.
Tak. No tak, to nie
co
to.
Co jest fajnego
to
w Rosji?
Te. To nie tak.
Z czego słynie Rosja? Z teatru, Bolszoi. Jakiś, o nie, chór, ale a nie, chórak Zendarowa też
miał. Andrzej, opowiadałeś o gułagach, ja nie wiem, czy to jest też coś, z czego Rosja w tym
momencie. Syberia.
No, ale z dobrych rzeczy.
Gra o, taka
literaturę
była
na przykład fajnie, niech ten wyślą, Puszkina i tak dalej.
O, co książki. To tak, literatura. O, super, książki rzeczywiście.
Dostojewskiego.
No, klasyki. Bardzo fajnie.
To załatwione.
DM załatwiał, dokładnie. Jakby co, jeżeli chcecie pomóc nam i nam wszystkim, to też wysyłajcie DM-ki, nie? Żeby było tego dużo, żeby widać było, że jakby
a się
słuchacze
śmiejecie.
Podcastu mówią, tak, zróbmy.
Się
to jest
śmiejecie,
najlepsze rozwiązanie.
Ale ja bym się bał napisać takiej wiadomości. Ja wiem, że ona byłaby zignorowana, ale nie chciałbym sprawdzać.
Rozumiem to.
Nie, ja też nie będę
pisał. Bo to jest trochę takie, hej, tu jestem, chcecie tak. Może zajrzeć na moje konto? A może chcecie moje bitcoiny? Proszę.
Tak, śpi niedźwiedź, ja go tak dotknąłem i sobie poszedłem.
Tak, ale on wie, gdzie poszedłeś, bo ma nos i on cię wyniucha, gdzie ty tam polazłeś, na które drzewo. Tak.
To trochę jak z tym kolesiem, co gdzieś tam się okazało, co Wojtek opowiadałeś, że okradli jakiś serwis, w którym był ziomek ten szejk arabski, czy coś takiego.
Tak.
I co stwierdzili, że nagle będą
jednak
oddawać te pieniądze.
Za... Fajnie, ale jednak może... Głupia sprawa, no głupio wyszło.
Głupio wyszło, dokładnie.
Strasznie głupio wyszło. No.
Dobrze.
Oświadczenie i z nazwiska, przepraszamy, cudowne, to po prostu mistrzostwo. Panowie, ja jeszcze na koniec chciałem tylko powiedzieć, bo myślę, że to jest, nie jest to koniec historii, ale na pewno bardzo ważny punkt historii. Q, o którym kiedyś rozmawialiśmy w podcaście, czyli z ruchu QAnon.
Było mówione.
Okazuje się, że na New York Times jest tekst na temat tego, że udało się detektywom lingwistycznym, jak się okazuje, jest taka rola też, detektywom lingwistycznym udało się wykryć i prawdopodobnie, z dużą dozą prawdopodobieństwa, ponad 93%, jak się okazuje, określić, kto był i jest autorem pierwszych wiadomości, które Q wysyłał do internetu. I okazało się, że są dwa nazwiska, które padają. Jest
Donald Trump.
Nie. Paul Ferber. To jest ziomek, który w ogóle mieszka gdzieś w Afryce. I po prostu jest, był tam dziennikarzem, coś, jakby jest cała historia opisana. Natomiast ciekawe, i jeszcze jest drugi ziomek, który przejął później, Ron Watkins, który też był podejrzewany, zawsze się wypierał, absolutnie nie. Natomiast ci lingwistyczni detektywi wyłapali, że tak jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to są te dwie osoby, które były początkiem całego ruchu i to oni właśnie zaczęli wszystko. A zostało to wykryte w taki sposób, że między innymi z wykorzystaniem AI przeanalizowali treści, słowa, sposób wypowiedzi tych właśnie postów i porównali je z postami tych ziomeczków, które były dostępne online, na Twitterze na przykład, czy na Fejsie, czy do gdziekolwiek oni pisali, głównie opierali się na Twitterze. Więc tweety Paula Ferbera z tamtego czasu wzięli pod lupę i właśnie wpisy Q, które tam na tych 4chanach i innych fruwały, i okazało się, że komputery i ich modele porównywania treści i sposoby wypowiedzi wykryły, że faktycznie to są prawdopodobnie autorzy tych wpisów. Bo jest bardzo fajnie, w tym tekście będzie podlinkowany w opisie na pewno, bardzo fajnie są zestawione właśnie jedne z najbardziej jakby podejrzanych, czy takich, które są najbardziej widzialne dla człowieka gołym okiem, nie? Że jakby nie maszyna to analizuje i wie, bo to mogłoby dla zwykłego użytkownika być wcale nie takie oczywiste, ale tutaj widać bardzo takie zbliżone rzeczy, że charakterystyczny sposób zadawania pytań, podkreślanie niektórych słów i tak dalej. Jest to wszystko w tekście, warto go przeczytać. No i wygląda na to, oczywiście oni nadal wypierają się, że absolutnie to nie oni, no bo Q przecież musi być wysoko postawionym agentem tajnym, który no, ma dostęp do tajnych informacji rządu amerykańskiego. W ogóle naprawdę to, że ta historia nadal trwa, mimo przegranej to Trumpa jest... i tego, co się wydarzyło w ogóle w Białym Domu i tym na Kapitolu i tak dalej, że to nadal się ciągnie i ludzie... Na przykład niektórzy, widziałem takie nagranie, co po prostu rozwaliło mnie. Jakaś grupa około, no tak wyglądało na kilkadziesiąt, może kilkaset osób, stała w jednym miejscu z transparentami Q i tak dalej, bo jedną z informacji, jakie Q podał, było to, że w tym dniu, o tej godzinie przyjedzie tam JFK. Bo zmartwychwstanie. I oni czekali na niego.
Zajebiste.
Z flagami. Zajebiste. Machali flagami i czekają na JFK.
To ja widziałem na Reddicie posta, że ktoś pojechał tam, bo uwierzył w to i teraz wszyscy mówią o nim, że jest kretynem i jemu się to bardzo nie podoba i on chciałby coś z tym zrobić i co może z tym zrobić. Doskonałe to jest.
Ale wiadomo, że narobili bardzo dużo syfu i to bardzo wielu osobom. To jest naprawdę, ten ruch jest ogromny w Stanach. To jest niesamowite, że to rozrosło się do takich rozmiarów. Ale trafili na podatny grunt, wiadomo. Natomiast dwóch ziomeczków potrafiło tak zamieszać. I oczywiście to nie jest tak, że oni sami to zrobili, bo oni zaczęli ten ruch. Później to się zaczęło rozkręcać i wiadomo, dołączyli youtuberzy, to zostało, było coraz szerzej, się rozchodziło, trafiło na Face'a, było targetowane po prostu idealnie do ludzi, którzy mieli to widzieć i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, zastanawiam się, czy oni mieli świadomość, jak bardzo ten, jakby, jak to bardzo się rozrośnie. Myślę, że nie. Że może to nawet był żart trochę, a może po prostu tak sobie wymyślili, że tak zrobią i zobaczymy, co z tego będzie. No dzisiaj też bym się nie przyznawał, nie?
No, ja chciałem zapytać, czy to jest ten wątek, który chciałeś poruszyć, żeby nie zakończyć tak negatywnie i tak...
A, przepraszam. Przepraszam najmocniej. Co by tu, może żart jakiś? Może panowie coś mają w
Polak, Rusek i Ukrainiec.
O nie, dobra, kończymy. Pa!
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem. Sometimes during Christmas, something magical happens.
Hey, Cricket customers. The Max with Ads plan is included with the Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. And this holiday season, Max is the one to watch when you're feeling festive.
Son of a nutcracker!
Cozy up to all the holiday classics, like Elf, 8-Bit Christmas, and the Harry Potter 8 film collection. Just log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. Phone plan, streams, and standard definition programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See CricketWireless.com for details.